Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie części przepisów ustawy o przechodzeniu sędziów w stan spoczynku. Ma to związek z wystosowaniem przez ten organ 5 pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczą one zasady niezależności sądów i ich niezawisłości jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Sąd Najwyższy zdecydował, że do czasu rozstrzygnięcia tych kwestii zawiesza część przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Wskazał rzecznik tego organu Michał Laskowski.
Sąd Najwyższy na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego zdecydował się zawiesić stosowanie artykułu 111 i 37 oraz 39 ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest to decyzja, która zgodnie z prawem powinna spowodować to, że zarówno Krajowa Rada Sądownictwa, jak i prezydent do czasu rozstrzygnięcia tych kwestii w zadanych pytaniach przedstawionych do tego czasu nie będą podejmować dalszych czynności w tych procedurach, które dalej się toczą w odniesieniu do sędziów, którzy ten 65. rok życia ukończyli.
Michał Laskowski zaznaczył, że ci sędziowie, którzy nie wyrazili woli dalszego orzekania, zapewne przejdą w stan spoczynku. Wskazał jednak, że ci, którzy taką wolę wyrazili i wobec których toczy się związana z tym procedura, są objęci ewentualnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem według źródeł PAP Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na pierwszy etap wszczętej procedury naruszenia prawa Unii Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. W dokumencie Polska odrzuca zarzuty Komisji Europejskiej. Komisja Europejska uznała wcześniej, że obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat narusza zasadę nieusuwalności sędziów. Tak zwana konstytucja dla nauki uzyskała aprobatę prezydenta RP. Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy wprowadzające. Reforma zakłada duże zmiany m.in. w działaniu, finansowaniu i karierze naukowej uczelni. Dużo większą władzę uzyskał też rektor. Chociaż ustawa nie likwiduje habilitacji, to jej uzyskanie straci nieco na znaczeniu. Będą też dwie ścieżki uzyskania doktoratu, szkoły doktorskie i tak zwane ścieżki z wolnej stopy. Zagwarantowano też sędziom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Sądu Administracyjnego, w tym w stanie spoczynku, prawo do dożywotniego zatrudnienia na uczelni. Reformę wicepremiera Jarosława Gowina oprotestowały środowiska studenckie i naukowe, a nawet niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym wprowadzono 160 poprawek. Wątpliwości co do destrukcyjnego charakteru zapisów ustawy nie ma profesor Wojciech Polak z UMK. To będzie powolna likwidacja niektórych uczelni.
Skutki tego systemu będą bardzo przykre. Ten system doprowadzi powoli, nie od razu. To będzie się działo ewolucyjnie. Do likwidacji wielu uczelni w Polsce. Najpierw do ich degradacji, do pozbawiania praw nadawania stopni doktorskich, habilitacyjnych. Potem do pozbawiania praw prowadzenia studiów magisterskich. W końcu te uczelnie będą padały. W przypadku pracowników narzuca im się i zupełnie absurdalny system oceniania. 4 publikacje za 4 lata, które muszą być koniecznie w bazach międzynarodowych, narodowych, odnotowywanych. No dla humanistów to jest w ogóle coś absurdalnego, bo polskich pism humanistycznych na ogół się nie odnotowuje w bazach międzynarodowych.
Nowe przepisy, nazywane też ustawą 2.0, zastąpią 4 obecnie istniejące. Ustawa wejdzie w życie 1 października bieżącego roku. Zmiany w działaniu uczelni zachodzić będą jednak stopniowo. Szkoły doktorskie pojawią się od roku akademickiego 2019-20, a wyniki nowej ewaluacji będą w 2021 roku. 16 sierpnia ruszy nabór wniosków w ramach programu Mosty dla Regionów. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 80% kosztów inwestycji. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło w czwartek pierwsze warunki przystąpienia do rządowego programu. Więcej na ten temat w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Dofinansowanie samorządy będą mogły przeznaczyć na opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych, opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej, a także na uzyskanie koniecznych zezwoleń budowlanych. Wszystkie dokumenty potrzebne do ubiegania się o środki są już dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nabór jest otwarty dla wszystkich chętnych samorządów i potrwa do 29 marca przyszłego roku, mówi szef resortu minister Jerzy Kwieciński.
Nabór wniosków rozpoczynamy zarówno na te projekty, które określiliśmy dla nas jako te, które rekomendujemy do realizacji, jak również na inne projekty, które samorządy mogą składać. Nadmieniamy, że jest to program specjalny dla samorządów, bo tymi instytucjami, które mogą się ubiegać o uzyskania wsparcia ze strony rządu, są samorządy. Samorządy zarówno wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zakładamy, że w większości tych przypadków będą tworzone specjalne partnerstwa, dlatego że zazwyczaj tego typu połączenie mostowe jest miejscem zainteresowania nie jednego, a większej ilości samorządów.
Program Mosty dla Regionów potrwa do 2025 roku. Na jego realizację rząd przeznaczy około 2,3 miliarda złotych. W ramach programu rekomendowana jest budowa 21 mostów, w tym między innymi 5 na Wiśle oraz Warcie i 4 na Odrze. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie protestowali w czwartek sadownicy. Producenci owoców obawiają się o swoją przyszłość. Związek Sadowników RP zwraca uwagę, że zakłady przetwórcze od początku sezonu drastycznie i bezpodstawnie zaniżają ceny owoców. Sadownicy podkreślają, że dotychczasowe rozmowy z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim nie przyniosły żadnego efektu oraz nie podjęto jakichkolwiek działań w celu poprawy sytuacji. Nie doszło także do spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Sadownicy przeszli sprzed pomnika Józefa Piłsudskiego przy ulicy Belwederskiej, przed kancelarię premiera i siedzibę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Związkowcy przekazali swoje postulaty. Tomasz Solis, wiceprezes Związku Sadowników RP, powiedział, że potrzebne jest uregulowanie rynku, który pozwala na agresywne działania zakładów przetwórczych. Sadownicy chcą wprowadzenia nowych umów kontraktacyjnych.
Generalnie rzecz dotyczy szeroko pojętych zasad obrotu owocami, ale również i warzywami na rynku. Na dzień dzisiejszy mamy wzór umowy kontraktacyjnej, to znaczy mamy umowę kontraktacyjną, która właściwie niczego nie powoduje na tym rynku. Kanwa tej umowy jakaś tam jest. Zaczęliśmy rozmawiać już merytorycznie. Te rozmowy się trochę przeciągają, przyznam szczerze. I z tego powodu obawy sadowników, że to ta sytuacja przeniesie się na zbiory jabłek, gruszek już i nie przyniesie żadnych efektów, spontanicznie jakby wybuchł nowy protest.
Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski zaprosił sadowników na rozmowy 13 sierpnia. Spotkanie planowane było na połowę września. To była kolejna manifestacja w stolicy. W lipcu na ulicę Warszawy wyszli producenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw. Po tych manifestacjach rząd ogłosił program dla wsi. Jednym z jego punktów jest powołanie Narodowego Holdingu Spożywczego, który miałby kształtować poziom cen. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskich reprywatyzacji unieważniła zwrot nieruchomości przy ulicy Mokotowskiej 40 i Pięknej 49. Stwierdziła też, że na uchylenie zasługuje decyzja w sprawie nieruchomości przy Jagiellońskiej 22. Jednak jest ono niemożliwe ze względu na nieodwracalne skutki prawne. Komisja uznała jednocześnie, że rozpatrzone dziś decyzje reprywatyzacyjne zapadły z naruszeniem prawa. Patryk Jaki, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, poinformował, że w dwóch sprawach reprywatyzację przeprowadzono na osoby nieżyjące.
Mamy taki po prostu, proszę Państwa, szereg zdarzeń, gdzie wiadomo, że osoba nie żyje od 1974 roku, a tak, w 2010 mamy decyzję reprywatyzacyjną, 3 lata później mamy podpisane akty notarialne, potem mamy rok później decyzję o warunkach zabudowy, wszystko dalej na osobę, która zmarła w 1974 roku. To coś nieprawdopodobnego i to się to działo, proszę Państwa, przy ulicy Pięknej. Przy ulicy Jagiellońskiej również część udziały na osobę zmarłą, a z kolei przy ulicy Mokotowskiej to są bardzo dobre, bardzo ważne decyzje. To jest duża nieruchomość w centrum Warszawy o bardzo dużej wartości. Nałożyliśmy tutaj 2 razy dla różnych osób obowiązek zwrotu wartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 6 milionów złotych w jednym i w drugim przypadku.
Komisja weryfikacyjna przeprowadziła jawne rozprawy w sprawie ulicy Pięknej i Mokotowskiej. Odbyły się one odpowiednio w czerwcu i lipcu. Takiego postępowania nie było natomiast w sprawie nieruchomości przy ulicy Jagiellońskiej 22. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali do Rafała Trzaskowskiego o usunięcie z przestrzeni internetowej skandalicznego spotu wyborczego. Warszawiacy mogą też podpisać się pod specjalną petycją w tej sprawie. Dokument jest już dostępny na stronie internetowej Petycja Online. Bulwersujący film powstał w 2009 roku. Wówczas Rafał Trzaskowski kandydował do Parlamentu Europejskiego. Spot przedstawia rozstrzelanie mężczyzny i nawiązuje do egzekucji polskich bohaterów. Bierze w nim udział aktor Michał Żebrowski. Rafał Trzaskowski, kandydat PO na prezydenta Warszawy, zarzucił manipulację mediom, które przypomniały o spocie. Radny PiS Jacek Ozdoba podkreśla, że próby tłumaczenia całej sprawy przez osoby związane z nagraniem są absurdalne.
Niedopuszczalnym faktem jest to, że dzisiaj wszyscy warszawiacy, dzieci mogą zobaczyć, w jaki sposób aktor, w jaki sposób politycy, no niestety, ale obecnej partii rządzącej, jeżeli chodzi o Warszawę czy Platformę Obywatelską Rafała Trzaskowskiego, no nabijają się, nawiązują do świętości, próbuje się to wytłumaczyć w jakiś absurdalny sposób, że to jest scena z Kordiana. Oczywiście to jest nieprawda, dlatego że gdyby osoba, która tak twierdzi, rzeczywiście zapoznała się z dramatem Juliusza Słowackiego, to by zobaczyła, że ta scena zupełnie inaczej wyglądała, więc naszym krótkim apelem jest po prostu wycofanie natychmiastowe tego skandalicznego spotu.
20-sekundowy spot wyborczy Rafała Trzaskowskiego wzburzył Polaków. Ostatni z żyjących żołnierzy niezłomnych, Mieczysław Chojnacki, w liście do Trzaskowskiego wskazał, że film hańbi pamięć osób, które oddały życie w walce o wolną Polskę. Solidarność zaskarżyła do Komisji Europejskiej nowe regulacje dotyczące możliwości stosowania przez rolników tzw. umowy pomocnika przy zbiorach. W ocenie związkowców przepisy łamią unijną dyrektywę dotyczącą przestrzegania zasad BHP. Nowela ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników weszła w życie 13 kwietnia bieżącego roku. Do polskiego systemu prawnego wprowadzono nowy typ umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych. Rząd chciał w ten sposób zabezpieczyć samych pracowników, jak i gospodarzy. Chodzi m.in. o ubezpieczenie. Przedstawiciele największego związku zawodowego wskazują jednak, że umowa pomocnika przy zbiorach nie jest objęta regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomocnik nie podlega też kodeksowi pracy, zwraca uwagę Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. Związkowiec dodaje, że przepisy stanowią też niebezpieczną furtkę.
To jest rodzaj pracy, który jest całkowicie pozbawiony wszelkich elementarnych standardów związanych z zatrudnieniem, a zgodnie z dyrektywą unijną nie ma znaczenia, w jakim sektorze i w jakiej formie pracuje pracownik. Tego typu rzeczy musi mieć zagwarantowane. Ta nowelizacja tych gwarancji nie daje i stwarza ogromne zagrożenie, że jeżeli dzisiaj możliwy jest pomocnik rolnika, to czy jutro nie będzie możliwy pomocnik budowlańca, pomocnik tokarza, czy może pomocnik chirurga. A więc taka furtka, taka nowelizacja wprowadzająca w polski porządek prawny tego typu rozwiązania są czymś absolutnie niedopuszczalnym.
A z nowego rozwiązania korzystają m.in. Ukraińcy. Według szacunków pracę w rolnictwie w Polsce podejmuje około 500 tysięcy obywateli tego kraju. Marek Lewandowski liczy, że Komisja Europejska zajmie się sprawą tak szybko, jak podejmuje w ostatnim czasie inne działania wobec Polski. Uczestnicy II Kongresu Młodzieży Polonijnej modlili się wspólnie podczas mszy świętej w sanktuarium Świętej Siostry Faustyny w Warszawie. Młodzież odwiedziła też w czwartek sekretariat Konferencji Episkopatu Polski oraz Muzeum Powstania Warszawskiego i Pałac Prezydencki. W piątek spotka się m.in. z księdzem arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, metropolitą łódzkim. Drugiemu Kongresowi Młodzieży Polonijnej towarzyszy hasło Wiarą Powołani. Młodzi z 21 krajów uczestniczą m.in. w obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego. Celem kongresu jest uświadomienie młodym osobom, że mają być nie tylko uczniami, ale i świadkami Jezusa, wskazał ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw Polonii i Polaków za granicą.
I mam nadzieję, że to będzie takie spotkanie, które pozwoli tym młodym osobom przeżyć doświadczenie Pana Boga i takie doświadczenie we wspólnocie Kościoła, ale również mam nadzieję, że ten kongres pomoże nie tylko uczestnikom, ale również i ośrodkom duszpasterskim, polonijnym, z których się wywodzą, bo taki jest zamysł tego kongresu, aby ta młodzież była takim zaczynem, które będzie rozpalać ewangelizacyjnie serca naszych młodych rodaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. A więc chcemy podczas tego kongresu może nie tyle odkryć, co rozpoznać nasze powołanie i uzmysłowić sobie, że fakt, iż jesteśmy uczniami Pana Jezusa, oznacza również, że powinniśmy być Jego świadkami.
Kongres potrwa do najbliższej niedzieli. Pierwszy Kongres Młodzieży Polonijnej odbył się w 2016 roku tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. W tegorocznym spotkaniu bierze udział 250 osób z różnych części świata. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.